ma zostać ogłoszona tuż przed lub zaraz po świętach wielkanocnych. Czy prezydent przetnie ten konstytucyjny węzeł gordyjski? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.40 zmienimy klimat na ten, który realnie czuć w naszych domach, ale też pewnie w portfelach. Sprawdzimy, dlaczego właśnie teraz najchętniej wyciągamy karty płatnicze.
Polacy od lat są łowcami okazji i wydaje się, że jesteśmy właśnie takim narodem, który bardzo lubi kupować w okazyjnych cenach.
My mamy niezwykle silną umiejętność racjonalizowania własnych decyzji. I ona się rozwija, zwłaszcza w takich sytuacjach.
Olga Bobienko sprawdziła, co napędza nasze wiosenne zakupy od wielkich porządków w szafie przez wielkanocną gorączkę aż po ogrodowe rewolucje. Ile wydajemy, by poczuć powiew świeżości? No i pytanie, czy tego później nie żałujemy? Odpowiedzi jeszcze przed 17, a po 17 opowiemy, co puka do naszych domów wraz z nowymi sadzonkami.
W gabinecie bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy nie wiedzą, czy mają objawy spowodowane alergią czy infekcją, bo w obu tych przypadkach mają niedrożny nos, katar, kichanie i ogólne rozbicie.
Okazuje się, że sezon pylenia w Polsce ruszył, gdy my myśleliśmy jeszcze o zimie, co gorsza atakuje dorosłych, którzy z alergią nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego. I właśnie o tym paradoksie po 17.30 porozmawiam z naszym gościem, profesorem Bolesławem Samolińskim z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą zdrowia publicznego, ale przede wszystkim alergologiem. Zapytam, jak to możliwe, że żyjąc w jak najbardziej higienicznych warunkach w dziejach, staliśmy się tak bezbronni wobec zwykłego kurzu i pyłku. A po 18 przyjrzymy się temu, co unosi się w powietrzu poza pyłkami. To atmosfera debaty publicznej, która staje się coraz trudniejsza do zniesienia.
Panie prezydencie, chciałem zapytać,
czy pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski?
Mam wrażenie, że tutaj etyka ściera się z praktyką, czyli etyka podpowiada bądź uprzejmy, a pragmatyka wskazuje bądź głośny. Ostatnio wygrywają ci, którzy są coraz bardziej głośni.
Kacper Badura przygotował relacji o agresji słownej wobec dziennikarzy, a Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła Barbarę Labudę-Krzysztofczyk, trenerkę wystąpień publicznych i doradczynię polityków. Sprawdzimy, ile prawdy w intencjach polityków kryje się w ich mimice. 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online i media społecznościowe. Jak zawsze polecamy Państwu do 19.
And you aren't in the club.
If your name is Bobby, how do we know it? If your name is Dee Dee, why don't you show it? When you have no button, oh what a shame. How in the heck will anybody know your name? Big name button, you got to wear a big name button. You got to wear a big name button. How's it gonna go?
You're a square. Really nowhere.
The Royal Teens i 12 minut po godzinie 16. Pan Michał w grupie patronów proponuje wprowadzić ustawowo temperaturę minimalną w dzień na poziomie plus 18 stopni do końca marca, na kwiecień plus 19 przy jednoczesnym ograniczeniu minimalnej w nocy do plus 8. Panie Michale, wprowadzić ustawą to pewnie można wszystko, ale pytanie, czy pogoda do ustawy by się zastosowała, bo coś czuję, że ona jako chyba jedyna kompletnie nie przejmuje się tym, co powiedzą inni. Ale może to dobrze. Do prognozy pogody oczywiście będziemy wracać mniej więcej za kwadrans i później za godzinę i kwadrans i dwie godziny i kwadrans, a zaczynamy od gorących doniesień medialnych z okolic krakowskiego przedmieścia. Wszystko wskazuje na to, że polityczny serial wokół Trybunału Konstytucyjnego zbliża się do punktu zwrotnego. Według nieoficjalnych informacji kluczowa decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia nowych sędziów ma zostać ogłoszona tuż przed lub zaraz po świętach Wielkiej Nocy. W grze o obsadę najważniejszego sądu w Polsce czas nagle przyspieszył, choć Pałac Prezydencki wciąż trzyma wszystkich w niepewności. Sześciu sędziów elektów wybranych przez Sejm 13 marca rzuciło karty na stół w specjalnym liście do głowy państwa, zadeklarowali pełną gotowość do pracy, sugerując nawet, że forma ślubowania jest dla nich kwestią drugorzędną. No to czy prezydent przetnie ten konstytucyjny węzeł gordyjski? To pytanie do Klaudiusza Slezaka, który tej sprawie się przygląda. Rzecz jasna, Klaudiuszu, mam nadzieję, że już się słyszymy.
No słyszymy się. Dzień dobry, Ksenio.
Dzień dobry. No i co tam w trawie piszcze, proszę pana? Bo tak nieoficjalnie, no oczywiście słyszymy to wszystko i czytamy, no ale pytanie, czy faktycznie w okolic świąt prezydent podejmie decyzję i przede wszystkim jaką może podjąć?
Na pewno trwa taka wojna na nerwy trochę w tej sprawie, bo strona rządowa wyznacza prezydentowi kolejne terminy, deadline'y, jakbyśmy powiedzieli z angielska, no ale potem się okazuje, że no to jeszcze poczekamy, nie chcemy prezydentowi tutaj ułatwiać sprawy, nie chcemy robić nic siłowo. Teraz jest czas na ruch pana prezydenta. Kancelaria prezydenta z drugiej strony robi wszystko, żeby tę sprawę przeciągnąć. No bo przecież wybrani ponad 2 tygodnie temu sędziowie już dawno mogliby złożyć ślubowanie. Prezydent miał dość czasu, żeby to ślubowanie od nich odebrać. Zresztą dodajmy, Kseniu, że historia nas uczy, że można też nocą ślubowanie odbierać.
Tak, tylko przećwiczyliśmy to na żywym organizmie.
Do tej pory zdjęcia z tej ważnej przecież uroczystości chyba nie ujrzały światła dziennego. Kancelaria prezydenta robiła też wszystko, żeby tę sprawę przeciągnąć formalnie. To znaczy zarzucała Sejmowi, że ten nie dopełnił wszelkich i wszystkich procedur. Tylko że akurat ten element dało się bardzo szybko, czy ten argument dało się bardzo szybko obalić, bo Sejm ma taką możliwość skracania różnych właśnie czasowych ograniczeń, które są zapisane w regulaminie. Czyli jeżeli w regulaminie jest na przykład, że Sejm rozpatruje to w ciągu 7 dni, po jakimś stanowisku komisji, albo komisja ma też jakiś czas, to tam jest dopisek, chyba że Sejm zdecyduje inaczej. No i tak było też tym razem, czyli były głosowania wcześniej i decyzje na temat tego, czy można skrócić, a marszałek jeszcze szarzasty pyta, że podejmuje decyzję o skróceniu, chyba że usłyszę głos sprzeciwu. Tam były takie formuły. I ten głos sprzeciwu się nie pojawiał. Więc jeżeli opozycja chciała w ten sposób zagrać, żeby tutaj zgłosić jakiś sprzeciw, to nie wykorzystała tego momentu, a nawet gdyby sprzeciw zgłosili, to ten sprzeciw też poddaje się pod głosowanie, jest na to też procedura, więc też pewnie by przegrali, no bo koalicja rządząca ma w parlamencie cały czas większość, więc mogli, jest to w regulaminie, jest to często, a praktyka, skracać terminy. No ale kancelaria prezydenta w tej sprawie wysyłała do Sejmu zapytania, jak to możliwe, że te właśnie terminy poskracano, i już w zeszłym tygodniu marszałek Czarzasty mówił tak.
Wpłynęło pismo pierwsze 2 tygodnie temu co do błędów według kancelarii prezydenta w trybie powołania sędziów. Na to pismo odpowiedział szef kancelarii Sejmu pan Marek Siwiec. Drugie pismo z kancelarii prezydenta jest tak naprawdę polemiką z pismem pana Siwca, szefa Kancelarii Sejmu. Więc chcę oświadczyć. Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta. Na drugie pismo nie odpowiemy. Nie dlatego, że jesteśmy w jakikolwiek sposób aroganccy albo niechętni, tylko uważamy, że stanowisko prezydenta jest takie, żeby tę sprawę przeciągać, żeby i wykazuje ewidentnie złą wolę.
No więc Kancelaria Sejmu i sam marszałek uznali, że nie ma co odpowiadać prezydentowi, skoro to ich zdaniem próba przeciągania. No więc Pałac Prezydencki wykorzystuje to, że nie ma odpowiedzi i oni ciągle czekają na odpowiedź w sprawie rzekomo wadliwej procedury. Ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no można skracać te terminy. Sejm ma taką możliwość. No i pytanie
chociaż
oczywiście...
Przepraszam, że ci wchodzę tutaj w słowo. Musimy też powiedzieć, że terminu żadnego prezydent nie ma. Ustawowo nie jest zobowiązany.
Nie, ja mówię o terminach, które są w Sejmie pomiędzy sprawozdaniem komisji, a potem głosowaniem.
Jasne.
Bo tam też w regulaminie są takie terminy. Tak. Natomiast faktem jest, że jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania przez prezydenta, to ten termin nie jest zakreślony. Mówi się o tym, że to powinno być niezwłocznie, co to znaczy niezwłocznie, to już sądy też rozstrzygały, bez zbędnej zwłoki. No oczywiście nie jest to jakoś jasno określone, cóż to jest ta zwłoka i jak ją określać. W najbliższym możliwym terminie, tak by to można było określić, no ale tu znowu jest oczywiście całe pole do interpretacji. Minęło już te kilkanaście dni, bo o tym wspomnieliśmy, 13 marca to był ten dzień, kiedy 6 sędziów zostało wybranych. No i teraz pytanie, co dalej w takiej sytuacji? Pojawiły się różne opcje na stole, łącznie z odebraniem przysięgi czy ślubowania w gabinecie marszałka przy udziale notariusza, który miałby to zaprotokołować. Nawet pojawiły się takie plotki na sejmowym korytarzu, że na dzisiaj, na godzinę 11, takie wstępne spotkanie miało być umówione. Ale w związku z tym, że pojawiły się informacje, że coś ze strony Pałacu Prezydenckiego może się ruszyć, to poczekajmy na tę decyzję, to jeszcze nie róbmy my takich ruchów i cały czas czekajmy. No i była wersja druga także, czyli odebrania ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym. Przypominam, to jest połączone posiedzenia obu izb, czyli Sejmu i Senatu. Tutaj z kolei minister Żurek mówi, że on akurat zwolennikiem takiego rozwiązania nie jest.
Wiem, że Zgromadzenie Narodowe ma określone konstytucyjne zadania, więc tutaj nie jestem zwolennikiem Zgromadzenia Narodowego. Natomiast tu chodzi też o pewną uroczystą formę. Widzieliście Państwo dzisiaj zachowania posłów w Sejmie, inwektywy, wycia. No, ja nie wiem, czy ci sędziowie chcieliby w takiej atmosferze, a pewnie by taka była, składać uroczyste ślubowanie i zaczynać odbudowę Trybunału Konstytucyjnego tak, jak on powinien wyglądać. To jest tak naprawdę pytanie do tych sędziów. Ja myślę, że ten tydzień, który nadchodzi, pewnie to przesądzi, bo już mamy sygnał, że prawdopodobnie w poniedziałek Kancelaria Prezydenta określi się w jakiś sposób.
No właśnie, określiła się w taki sposób, że jeszcze nie, bo to wypowiedź pana ministra z piątku. No więc wszyscy czekali do dzisiaj, a tu jest, że jeszcze nie. Czyli oni nie określili się w sprawie tego, czy sędziów, czy prezydent odbierze to ślubowanie, czy nie, tylko ewentualnie w sprawie tego, kiedy coś może się wydarzyć. Ale też nie wiemy co, bo ten komunikat o tym, że coś będzie po świętach, to znowu jest odwlekanie o co najmniej tydzień. No i teraz znowu wracamy, Kseniu, do tego pytania. No i co w związku z tym? Jak długo można czekać i jak długo rząd zamierza czekać na decyzję prezydenta i jego kancelarii, i jego pałacu? Czy może czekać w nieskończoność? Kadencja od kiedy właściwie sędziom biegnie? No, większość prawników twierdzi, że nie od momentu złożenia ślubowania, tylko od momentu wyboru przez Sejm, bo wtedy już są poprawnie wybrani, czyli od 13 marca, no ale nie zasiadają w Trybunale, nie orzekają, nie dzieje się to wszystko, no do czego zostali powołani właśnie. To jeszcze
czekaj,
raz.
Czekaj, ale poczekaj, ale jeżeli ten list do prezydenta już wysłali, tak, zadeklarowali ci sędziowie pełną gotowość do pracy, sugerując, że nawet forma ślubowania jest dla nich kwestią drugorzędną, to może mogli złożyć na papierze to ślubowanie i już by właściwie byli po.
No, właściwie tak, no ale tu chodzi o pewne dopełnienie w takiego...
Rozumiem, no chcieliby
prawnego
tak oficjalnie.
Anturażu takiego, że to wszystko powinno być właśnie tak załatwione, że pan prezydent tu jednak to ślubowanie odbiera, a my nie chcemy tego robić no tak siłowo trochę, czyli nie chcemy wchodzić do Trybunału i powiedzieć, oto jesteśmy, gdzie prezes kwestionowany, także jeżeli chodzi o sposób jego wyboru, prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli Bogdan Święczkowski, powie, a właściwie co państwo tu robią i nie mam pańskiego biureczka, państwa biureczka, proszę opuścić ten budynek. No więc oni, chcąc uniknąć tego typu scen, czekają jednak cały czas na ten ruch prezydenta i dopiero będzie po ruchu prezydenta, ewentualnym ruchu prezydenta, będzie zastanawianie się, co dalej. To jeszcze raz komentarz ministra Żurka.
Oni powinni wejść do Trybunału i Trybunał jest budynkiem użyteczności publicznej. To nie jest prywatny budynek pana Świeczkowskiego. Obywatel może wejść do Trybunału? Może. Sędzia wybrany powinien wejść do Trybunału, powinien dostać kartę wstępu, powinien dostać biurko, pokój, asystenta. Tak powinno to przebiegać. Więc ja sobie nie wyobrażam, że pan Święczkowski pójdzie na twardo i będzie po prostu zamykał na klucz Trybunał przed wybranymi legalnie sędziami. Widzieliśmy próby.
Będzie ich dawał, nie będą w składzie orzekającym.
Ja jeszcze chcę jedno... Zwróćcie państwo uwagę, prezydent, pan minister Bogucki próbował zakwestionować wybór. To się okazało no, całkowitym kapiszonem, jak mówi klasyk, dlatego że został odtworzony protokół i nagrania z posiedzenia Sejmu. Wszystko mieściło się w granicach prawa i w granicach regulaminu. Tak się proceduje w tym parlamencie, więc widać było, że były próby torpedowania samej procedury wyboru. Tutaj nie osiągnięto żadnych skutków.
No właśnie, nie osiągnięto żadnych skutków, chociaż cały czas jest oczekiwanie też na odpowiedź ze strony Kancelarii Sejmu, oczekiwanie w Pałacu Prezydenckim oczywiście. Co by się stało, gdyby sędziowie tak po prostu weszli do Trybunału i powiedzieli, dzień dobry, jesteśmy tutaj i chcemy nasze biurka? No zapewne by tych biurek po prostu nie dostali i byłby taki...
No. Czyli ty, rozumiem, wyobraźnię masz taką, że potrafisz sobie wyobrazić ten zupełnie inny scenariusz, czyli właśnie taki, że prezes Święczkowski wydaje strażnikom polecenie, że mają nie wpuszczać ich.
Wyobrażam sobie nie taki scenariusz. Tak, tak. Wyobrażam sobie taki scenariusz jak najbardziej, bo prezes Święczkowski mógłby uznać, że nie są to wybrani sędziowie znaczy przy pełnej procedurze. O, czyli zabrakło tego elementu ślubowania. Chociaż, jak mówię, no, jeżeli chodzi o procedurę tę sejmową, to ona została tutaj dopełniona. No, przepis mówi o tym, że prezydent odbiera ślubowanie. Nie ma tam wątpliwości, że prezydent może kwestionować, no nie daje mu konstytucja i ustawy potem o Trybunale żadnych kompetencji, żadnych prerogatyw do kwestionowania tego wyboru, do podważania. No ale tak, historia już nas nauczyła, że prezydenci takie rzeczy, bo to prezydent Duda takie rzeczy też potrafią robić.
Pan Marek podpowiada, że może podczas święta 3 maja na ulicy, chyba że prezydent ucieknie z uroczystości.
Już były takie pomysły, tak, widziałem. Różne szatnie piłkarskie też widziałem, że może tam sędziowie powinni się skryć. Oczywiście to wszystko żarty, no bo tutaj właśnie no trochę...
Żarty żartami, ale jutro jest szansa.
Prezydenta zdaje się w Sztokholmie ma nie być, bo kancelaria zdaje się nie ułożyła kalendarza pod wygraną Polaków z Albanią, tak czytałem, więc jak to się ładnie mówi, nie pykło.
Ale ja ci mogę pogratulować, właśnie, nawet powinnam, bo ty bardzo dobrze obstawiłeś ten wynik.
Wiesz co, to chyba na zasadzie, że jak ktoś, kto nie wie, że się nie da robić coś, to się da, tak.
Jakby coś, to możesz ten...
A jutro?
Nie, w jakiś totalizatora może jakieś cyferki obstawisz? Chętnie przyjmę.
Dobrze, w życiu chyba nic nie wygrałem. A nie, jedną rzecz wygrałem, tak. Czy ja jeszcze jedną rzecz tylko mogę? Mogę. Zdążę jeszcze, pewnie. Patrzę na zegarek, jeżeli pozwolisz. To ja powiem tylko, że po tym, jak PiS ogłosiło, że obniżka cen paliw jest ich sukcesem, rząd zresztą dzisiaj, konkretnie minister energii, opublikował obwieszczenie określające te maksymalne ceny paliw i od jutra, proszę jeszcze nie jechać na stację benzynową, jeżeli państwo chcą pojechać, bo od jutra mają obowiązywać, czy te tam 6,16 za bezołowiową, 9,5, 6,76 za 9,8 i 7,60 za olej napędowy. ustawy, to Prawo i Sprawiedliwość postanowiło pójść za ciosem, mówiąc, że skoro już obniżyli, bo im powiedzieliśmy, że mają obniżyć, to dzisiaj Przemysław Czarnych zaprezentował projekt ustawy obniżającej VAT na żywność z 5% do zera. Do końca 2026 roku ma to przynieść 3 miliardy złotych. Koniec drożyzny, krzyczał Przemysław Czarnek na jednym z warszawskich bazarów. No zobaczymy, czy rząd w tę stronę pójdzie. Ja przyznam szczerze, nie sądzę, a jak się jest w opozycji, to bardzo łatwo wszelkie obniżki podatków proponować, a potem jak się dochodzi do władzy, no to wiadomo, że się punkt widzenia zmienia.
Mhm. Czyli mamy taką rzadką sytuację, w której teraz politycy licytują się na to, kto da nam tańszą benzynę, tak? A ostateczny test tej ustawowej walki z drożyzną odbędzie się jutro rano przy dystrybutorach.
No tak, tak.
No tak.
I sam jadąc rano do pracy...
Zobaczysz.
Zobaczę z ciekawości, czy faktycznie takie będą na pylonach.
A jeżeli ceny nie spadną zgodnie z obietnicami? To
tam są jakieś bardzo duże kary. Tak, tak. Nawet do miliona złotych.
Oj, to się chyba nie opłaca w takim razie.
I to Krajowa Administracja Skarbowa ma sprawdzać, czy stacje obniżyły, więc...
No cóż, w oczach wyborców pewnie winnego wskaże ustawa, a nie portfel, no ale to już na osobną dyskusję. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Jako, że jesteś współprowadzący poranną audycję, to na pewno poinformujesz słuchaczy, czy warto na stację benzynową podjechać, czy też nie, być może jeszcze się wstrzymać przynajmniej kilka godzin. Bo chyba godzina nie jest podanalna, ale teoretycznie rozumiem, że powinno
być się
zmienić. Tak, czyli rano już... W drodze do pracy można tankować się do pełna. Klaudiusz Slezak o tym wszystkim Państwu opowiadał, a oczywiście do sędziów Trybunału Konstytucyjnego będziemy wracać. No i się okaże, tak, czy przy tegorocznym świątecznym stole, obok tradycyjnych sporów na dobre rozgości się też temat Trybunału Konstytucyjnego, czy też wrócimy do niego po świętach. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję i oczywiście zapraszam także do popołudniowego programu jutro po godzinie 16, a na naszych zegarach 16:29, co oznacza, że za chwilę zajrzymy do najświeższych prognoz pogody. 16.32 na naszym zegarze. A w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym opowiadał Klaudiusz, Ślezak Mafiu proponuje panu Czarnkowi obniżkę uposażenia posłów. Ile to będzie oszczędności? No trochę będzie, gdyby tak szybciutko policzyć, to z 15 milionów złotych. Dobrze liczę? Dobrze chyba. Tak szybciutko, około oczywiście. No i być może gdybyśmy panu Przemysławowi i reszcie posłów te 20% z pensji skubnęli, no to w rok 15 milionów dla nas dużo, ale w skali budżetowej kwota chyba, którą rząd potrafi zgubić gdzieś między kawą a ciastkiem. Czyż nie?
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda. Ale mogą Państwo proponować oczywiście na to, na co te 15 milionów przeznaczyć. A zaglądając do najświeższych prognoz, przed nami kapryśne popołudnie i wieczór. W całym kraju dominuje dziś zachmurzenie duże, choć mieszkańcy centrum i północnego wschodu mogli liczyć na chwilowe przejaśnienia, to nad resztą Polski aura dziś nie rozpieszcza. Na zachodzie i południowym wschodzie pada deszcz, a w górach robi się coraz bardziej zimowo. Sypie śnieg, a nawet deszcz ze śniegiem. Na zachodzie kraju niewykluczone burze, a nawet opady krupy śnieżnej. Jednak najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Sudetach. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 10 cm. A co na termometrach? Najcieplej na wschodzie do 13 stopni. W centrum mamy około 11, nad morzem chłodniej tylko 6, a w rejonach podgórskich zimowo od 2 do 5 stopni. Wiatr mamy dziś słaby, umiarkowany, ale na zachodzie może być porywisty w czasie burz do 55 km na godzinę. Prawdziwa wichura szaleje wysoko w Sudetach, gdzie porywy osiągają nawet do 110 km na godzinę, powodując zamiecie i zawieje śnieżne. Także jeśli Państwo są w górach, to proszę zachować szczególną ostrożność.
What's on your mind?